ludzie Biblii, prorocy Sofoniasz i Nachum. Imiona tych proroków są nam mniej znane, ponieważ należą oni do tak zwanych 12 proroków mniejszych. Obaj są autorami niewielkich ksiąg. Każda z nich składa się z 3 zaledwie rozdziałów. Obaj żyli najprawdopodobniej w czasach króla Jozjasza, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. O Sofoniaszu tak mówi tytuł jego księgi. Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusiego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Prawie wszystkich komentatorów w tym tytule księgi niepokoi imię Ezechiasza. Nosił je przecież król, pradziadek Jozjasza. Stawiają więc sobie pytanie, czy prorok Sofoniasz nie należał do królewskiego rodu. W tytule wylicza się aż 4 pokolenia poprzedników proroka. Jakby chciano zwrócić uwagę na owego Ezechiasza. Można sobie wprawdzie wyobrazić, że prorok pochodził z jakiejś bocznej linii potomków Ezechiasza. Może właśnie należał do grona tych ludzi, którzy przyczynili się do takiej formacji młodego Jozjasza, który został królem mając zaledwie 8 lat, że podjął religijną i społeczną reformę rozpoczętą przez jego pradziadka Ezechiasza. Choć Księga Sofoniasza jest spisanym słowem Pańskim, głoszonym przez proroka za czasów Jozjasza, nie znajdujemy w niej najmniejszej aluzji do wielkich reform, jakich Jozjasz dokonał. Stąd wniosek, że zarówno samo wygłaszanie słów proroctwa, jak i spisanie księgi musiało mieć miejsce w pierwszych latach panowania tego króla, jeszcze zanim podjął jakąkolwiek samodzielną reformę. Proroctwo Sofoniasza ma charakter apokaliptyczny, choć o kilkaset lat wyprzedza charakterystyczną literaturę apokaliptyczną. Zaczyna się od zapowiedzi Dnia Pańskiego, który ma być przede wszystkim dniem sądu. Najpierw więc zapowiada powszechną zagładę. Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. Usunę ludzi i bydło, usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie i zgorszenia wraz z bezbożnymi i wytępię człowieka z oblicza ziemi, wyrocznia Pana. Dopiero później mówi o potępieniu tych mieszkańców Judy i Jerozolimy, którzy znieważali Boga przez swoje bałwochwalstwo, przez kult Baala, Milkoma i całego Wojska Niebieskiego, czyli przez kult Słońca, Księżyca i Gwiazd. Zapowiada także karę dla tych, co naśladują cudzoziemskie wzory, a w świątyni stosują gwałt i oszustwo. Na tych, co żyją wygodnie i powtarzają, że Bóg nie zajmuje się ludźmi. Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni. Nie ma żadnego znaczenia ich dzisiejsze bogactwo. Majętność ich, pisze prorok, będzie na łup wydana, a domy ich na spustoszenie. I zbudują domy, lecz nie będą mieszkali. Zasadzą także winnice, ale nie będą pili z nich wina. Prorok pragnie przerazić słuchaczy obrazem zapowiadanego Dnia Pańskiego. Niektóre jego sformułowania zostały wykorzystane w znanej sekwencji na Dzień Wspomnienia Wszystkich Zmarłych. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego, przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu i krew ich jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień jego zapalczywy strawi całą ziemię, bo dokona zagłady, zaiste strasznej, wszystkich mieszkańców ziemi. Przestroga przed tym strasznym dniem kary kończy się ponowną zapowiedzią zagłady wszystkich mieszkańców ziemi, podobną do tej, jaka wyliczona była na samym jej początku. Po niej jednak mamy wezwanie do przemiany zachowania ludzkiego. Zbierzcie się, zgromadźcie się, narodzie bez wstydu. Pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje, zanim przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu pańskiego. Zapowiedzią tego, co czeka Judę i Jerozolimę, będzie spustoszenie sąsiednich państewek, jakiego dokona Asyria na zachód od Jerozolimy, bo Gaza będzie opuszczona, czytamy, Aszkelon zaś w pustynię się obróci, Aszdod w południe wypędzą i Ekron będzie zburzony, a także państewka na wschód od Judy. Moab będzie jak Sodoma, a synowie Ammony jak Gomora, ziemią pokrzyw, usypiskiem soli i pustynią na wieki. To samo czeka również wielkie potęgi, Asyrię oraz Kuszytów, tak prawdopodobnie nazywa Egipt. Ostatni rozdział jego księgi zaczyna się od przestrogi skierowanej do bogatych mieszkańców Jerozolimy, do jej wiarołomnych proroków i złych kapłanów. Kończy się natomiast obietnicą mesjańską, która najpierw zapewnia, że Bóg sam dokona oczyszczenia swego ludu, usunie złych, a zostawi lud pokorny i biedny i szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. A wreszcie prorok wzywa pozostały przy życiu lud zamieszkujący Jerozolimę i ziemię judzką do radości z powodu zbliżającego się, a nawet obecnego już Boga, Wybawcy, który sam będąc królem i władcą dokonuje wielkiej przemiany. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela, król Izraela, Pan jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, on zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie. Być może już niektóre fragmenty tych zapowiedzi mesjańskich, zwłaszcza końcowe wiersze, mówiące o powrocie z niewoli, zostały dodane przy przepisywaniu księgi już po powrocie z niewoli babilońskiej. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę, albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach, mówi Pan. Warto jeszcze odnotować tu pewną obserwację, bardzo rozpowszechnioną w nauce o Matce Jezusowej. Zauważono, że wypowiedzi anioła skierowane do Maryi w scenie zwiastowania są w języku greckim nieco podobne do tych wezwań proroka, które przed chwilą czytaliśmy. Samo pozdrowienie anielskie, które tłumaczymy jako zdrowaś, bądź pozdrowiona, czy witaj, w języku greckim brzmiało tak samo jak ciesz się. Do Maryi skierowane jest to samo pozdrowienie, co do córy syjońskiej, czyli do całego Izraela. Do niej skierowane też zostało wezwanie nie bój się, bo w niej, jak w łonie ludu Bożego, Bóg stanie się obecny, stanie się człowiekiem bliskim każdemu, kto zechce go dostrzec. Kolejną postacią, o której pragnę wspomnieć, jest prorok Nachum. Nachum znaczy Jahwe pociesza. Nic o nim nie wiemy i bardzo niewiele możemy wywnioskować z tytułu jego księgi, który brzmi Wyrok na Niniwę, Księga Widzenia Nachuma z Elkosz. Do dziś nie udało się jednoznacznie zlokalizować nazwanej tu miejscowości, z której pochodził. Niektórzy sądzą, że pochodził z Judei lub Galilei, a inni, że z terenu Mezopotamii, gdzie urodził się wśród jeńców uprowadzonych do niewoli w 721 roku z północnego Królestwa Izraelskiego. Sam tytuł Wyrok na Niniwę kojarzy nam się z momentem zniszczenia Niniwy, jakiej dokonali Babilończycy w 612 roku. Ale czy prorok tę klęskę stolicy Asyrii zapowiada, czy pisze o niej już po jej nastąpieniu, trudno to ustalić. Niektórzy egzegeci w początkowej partii tekstu jego księgi widzą ślady kontaktów Nachuma z kultem świątynnym w Jerozolimie. Inni sądzą, że księgę swą napisał w Asyrii, gdzie przebywał w niewoli. Musiała powstać dopiero po roku 663, ponieważ wtedy dopiero Asyryjczycy zniszczyli stolicę Egiptu Teby, do czego w księdze znajdujemy aluzję. To usprawiedliwiałoby autora, że nie ma w jego dziele żadnego zainteresowania Jerozolimą. Choć tekst księgi nie jest łatwy, to trzeba przyznać, że jej autor doskonale posługiwał się zasadami hebrajskiej poezji. Księgę Nachuma otwiera wzniosła poetycka pochwała Boga, napisana w formie alfabetycznego akrostychu. To znaczy, że każde jej zdanie zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Bezpośrednio po niej autor zapowiada upadek Niniwy, a w trzecim rozdziale o tym, że upadku mówi w sposób bardzo obrazowy, niekiedy nawet satyryczny. Wzywa też Judę do radości, ponieważ już więcej nie będzie jego ciemiężcy, czyli Asyrii.